dziecka na Ukrainie i nie pozwolono mu. Zrobiono z tego wielką aferę, że to dziecko miałoby wszystko, miałoby wykształcenie. O, dziecko jest chore czy zarażone tylko wirusem HIV, nie wiem, czy ma rozwinięty AIDS, że miałoby to dziecko zapewnioną najlepszą opiekę medyczną, a tutaj jest skazane na taki niebyt w domu dziecka i że to jest niehumanitarne.
Tylko też nie wiadomo, jak to dziecko byłoby kształtowane. Właśnie, czy by to, ja nie wiem tego, czy by to nie było większą krzywdą dla niego, a dlaczego niż adopcja przez takiego człowieka? Ale przecież jest wiele ludzi, którzy mają pieniądze, bogatych, którzy żyją w normalnych rodzinach, nie mają dzieci. Oni też mogą takie dziecko chore adoptować, gdyby tylko chcieli. Ja myślę, że tu jest problem, że tak powiem, dosyć złożony. Natomiast stanowisko Kościoła jest taka. Kościół nigdy nie potępia człowieka. I Chrystus tak samo nigdy nie potępiał człowieka. Tylko piętnował zło, piętnował grzech. I tak to jest. I trudno teraz wymagać od Kościoła, żeby tutaj milczał, żeby w takich sprawach nie zajmował stanowiska.
Żeby zmienił swoją podstawową doktrynę, prawda?
Oczywiście, żeby zmienił podstawową doktrynę. To jest absolutnie niemożliwe i na pewno tutaj się nic nie zmieni.
Powracamy teraz do spotkania z naszymi gośćmi. Przypominam, w studiu ojciec Jan Król i ojciec Zbigniew Piękość z Radia Maryja. Jest tak bardzo wiele tematów. Chciałabym jeszcze ojców zapytać o tą najgłośniejszą ostatnio sprawę tablicy, jaka została wykradziona z Muzeum Auschwitz. Okazuje się, że już piątka mężczyzn zostali schwytani. No i okazuje się, że jednak nie byli to złomiarze, jak początkowo podejrzewano. Nie byli to jacyś neofaszyści czy neonaziści, jak również podejrzewano. Nie byli to jacyś antysemici, jak również oskarżano. Ale byli to ludzie, którzy działali na zlecenie. Prawdopodobnie kogoś ze Szwecji. W tej chwili jeszcze nie potwierdzono, ale też nie zdementowano tych doniesień. I również twierdzi się, że ten zleceniodawca ze Szwecji miał również kogoś, kto zlecił tę kradzież. Także jest to niezwykle skomplikowana sprawa, ale co mnie naprawdę zabrało mi oddech, to jest wypowiedź premiera Polski. Powiedział on, że ta kradzież, wyraził oczywiście wielką radość z powodu schwytania sprawców, ponieważ ta kradzież, cytuję, naraziła na szwank wizerunek i reputację Polski. No jak można coś takiego powiedzieć? Jak można kradzież zleconą ze Szwecji, Bóg wie przez kogo, ocenić jako czyn, który naraził na szwank wizerunek i reputację Polski? Tak jak powiedziałam wcześniej w wiadomościach, to tak jakby atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone powiedzieć, że naraził na szwank wizerunek i reputację Stanów Zjednoczonych we świecie. Kogo ci ludzie reprezentują? Ja jestem tak oburzona tym, proszę ojców, że naprawdę nie posiadam
redaktor,
się.
No, pan Donald Tusk jest znany z tego, że mówi nie zawsze chyba to, co myśli, jeżeli myśli. Natomiast mówi to, co mu się wydaje, że inni chcą od niego usłyszeć, prawda? Oczywiście, naganny fakt, ktoś ukradł tablicę z obozu koncentracyjnego czy napis, prawda? Ale tak jak panie redaktor, do końca nie wiadomo, kto za tym stoi. Może się okazać, że za tym stoi ktoś, kto najmniej byśmy się spodziewali, że właśnie taki ktoś z jakichś tam względów zlecił kradzież tej tablicy. Ja myślę, że tutaj oczywiście pan Donald Tusk, jak zwykle w pewnych sprawach, przesadził i to znacznie przesadził.
Naprawdę jestem zdumiona, że ten człowiek jest premierem Polski.
Też inni ludzie, już teraz nie pamiętam kto, ale Polska była upominana właśnie zaraz po tym fakcie samej kradzieży, prawda? Jak to jest, że w Polsce coś takiego jest możliwe?
Ale premier Izraela Netanyahu domagał się, żeby policja natychmiast chwytała. Szef, dyrektor Muzeum Yad Vashem domagał się. Światowy Kongres Żydów również domagał się od Polski. Zapominając, że to jest również sprawa Polski, że Auschwitz był najpierw obozem, do którego zwożono Polaków. I że jest to sprawa nas Polaków, a nie przede wszystkim Żydów. I co mnie naprawdę również oburzało w różnych wypowiedziach, tych wstępnych wypowiedziach i ministra obrony i wszystkich innych ministrów, którzy przepychali się przed kamery, żeby potępić ten czyn i podlizać się, komu tam chcieli się podlizać, że nie skorzystali z tej okazji, że światowe media patrzą na Polskę, żeby przypomnieć o tym, że do Auschwitz najpierw przewożono Polaków i że Polacy też tam ginęli, że zginął tam ojciec Maksymilian Kolbe. Dlaczego nie przypominać w tym naprawdę ważnym momencie historii Polski, tylko przepraszać za czyny, które były spowodowane?
No niestety, ja myślę, że czy chce się nam wmówić, że właśnie jeżeli ktoś był w czasie wojny prześladowanym, to były, czy cierpiał bardzo, to były dwa narody. Żydowski, ale również i niemiecki.
No tak. No
bardzo
tak.
Często o tych sprawcach mordów, czy w ogóle wywołaniu II wojny światowej, to tak mówimy naziści, więc nie wiadomo, kto to był. Ja też jestem przeciwnikiem tego, że na przykład 1 września słyszę gdzieś tam w jakichś wiadomościach, rozpoczęła się II wojna światowa. Konkretnie, dlaczego się rozpoczęła? Czym się rozpoczęła? Atakiem konkretnego narodu, czy wojsk niemieckich na Polskę. To jest prawda, prawda? A nie jacyś tam naziści, to tak do końca nie wiadomo, kto to jest. I ja myślę, że tutaj na naszych stosunkach polsko-żydowskich no ciąży pewna rysa, że my po prostu boimy się dochodzenia własnych racji. Tylko tutaj się nikt po prostu nie wychyli, bo od razu się mu przylepi łatę, że to jest antysemita. Prawda? Bo coś tam powiedział. No, ja myślę, że jednak interesu Polski, dobrego imienia Polski powinni bronić wszyscy, a zwłaszcza premier polskiego rządu, bo chyba między nimi to jest jego zadaniem, żeby godnie reprezentował Polskę, żeby bronił Polski także na arenie międzynarodowej, a nie kajał się za coś, co może się okazać, że no, nie mamy w tym żadnej winy. A zresztą to też, że tak powiem, pozostawia do myślenia, że tak łatwo dało się ukraść ten. Po prostu, że
tym bardziej, że to nie byli zawodowcy, to byli podobne
osoby,
amatorzy,
które tym obiektem zarządzają, muzeum w Auschwitz, po prostu nie zabezpieczyły tego w należyty sposób. Dzisiaj gdzieś czytałem, że nawet na kamerach można wszystko ponoć obejrzeć, więc to znaczy, że ten monitoring nie funkcjonował, a ktoś za to bierze pieniądze.
Czy ktoś dyskretnie odwrócił oczy w tym momencie?
To... Nie wiem, to tutaj, ja myślę, że dopiero jak śledztwo po prostu będą wyniki śledztwa, wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć, może się dowiemy, a może się nigdy nie dowiemy, kto za tym zleceniem stoi.
No nie wiem, może trzeba patrzeć na historię, kto lubi wykradać pewne rzeczy i wywozić. Na przykład z Ukrainy były wywiezione freski Bruno Schulza i okazało się, że trafiły do Yad Vashem. Co jeszcze, może ja jestem zbyt emocjonalna, to przyznaję, ale kiedy czytałam wypowiedź pana Władysława Bartoszewskiego, który porównał kradzież tablicy do zbezczeszczenia Jasnej Góry, ja nawet nie wiem, jak zareagować na coś takiego. Jak ten człowiek nie wstydzi się wychodzić przed naród polski i porównywać Jasną Górę do tablicy, bo tutaj nawet nie chodzi o muzeum Auschwitz, to chodzi o tablicę, o napis.
Tak jest, tu chodzi o napis, który, no dobrze, że się znalazł, ale gdyby się nawet nie znalazł, można by zrobić całkiem podobny albo nawet identyczny, prawda? Natomiast no Jasna Góra, no to jest świętość dla nas Polaków, to jest miejsce święte. Przypomnijmy słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, tutaj zawsze byliśmy wolni. To w czasach potopu Jasna Góra nie padła i tam się wszystko zaczęło, że Polska znowu wyzwoliła się z potopu, więc no, porównania takie moim zdaniem oczywiście są nie na miejscu jak najbardziej.
Albo twierdzenie, że ta tablica to jest dziedzictwo kultury. Przepraszam, może dziedzictwo historii, ale kultury...
Historii tak, ale jakiej kultury? Jakiej kultury?
Germańskiej może.
Może tak, pani redaktor.
Ale czy należy tego bronić w takim razie, jeżeli to jest wyraz tej kultury germańskiej? Czy tak bardzo należy tego bronić? No zupełnie no,
na
jestem
pogubiona. Na pewno jest to miejsce pamięci, ale...
Sam obóz na pewno
taki. Sam obóz jako taki jest na pewno miejscem pamięci, męczeństwa wielu ludzi, a także i Polaków, o tym, co już mówiliśmy, też nie możemy zapominać i miejsce, które no, trzeba otaczać opieką i tak dalej, ale na pewno porównywanie tego miejsca z Jasną Górą to też...
To jest profanacja, moim
zdaniem. To jest profanacja, tak jest.
Ojciec powiedział, że stosunki z Żydami mogły być dobre. Ja uważam, że powinniśmy wszyscy dążyć do tego, żeby te stosunki były dobre, ale tak długo, jak nie będą oparte na prawdzie i wzajemnym szacunku, nigdy nie będą dobre. Bo zawsze ksiądz Waldemar Chrostowski, który kiedyś był uważany za wielkiego filosemitę i był członkiem, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało, ten komitet...
Tak. Komisji Dialogu z Judaizmem, coś takiego się
wystąpił w końcu z tej komisji, powiedział, że tam nie ma dialogu, jest monolog i są bezustannie wysuwane żądania i po spełnieniu kolejnego żądania jest wysuwane następne i tym żądaniom nie ma końca. I na takiej podstawie naprawdę nie możemy oczekiwać, że te stosunki będą dobre, jak bardzo byśmy tego nie chcieli.
No niestety tak to jest, że w każdym narodzie są różni ludzie. Są wspaniali, ale również są tacy, których no nie należałoby naśladować. Tak jest w narodzie polskim, niemieckim, każdym. Tak samo tak jest w żydowskim. I dlatego na przykład jak w Radiu Maria czasem ktoś tam powie coś na kogoś, który jest z pochodzenia narodu żydowskiego, od razu jest na cały świat larum. Po prostu tak to jest. Natomiast no, mówmy o prawdzie historycznej taka, jaka ona jest. No.
A dlaczego jest taki zwyczaj, że kiedykolwiek jakiś polityk polski, czy nawet duchowny, katolicki spotyka się z przedstawicielami Żydów, z rabinami, czy udaje się do synagogi, czy spotyka się z politykami, musi przyodziać się w jarmułkę, natomiast nie ma z drugiej strony tego samego, to znaczy kiedy Żydzi rozmawiają z duchownymi polskimi, kiedy spotykają się w parlamencie czy z politykami, nie przeodziewają żadnych symboli polskich czy chrześcijańskich.
No ja tutaj tak do końca to nie wiem, czego symbolem jest jarmułka. Ja bym się zgodził, że pan taki czy inny ubierze jarmułkę, jak idzie do synagogi, bo tam nakrycie głowy czy na żydowski cmentarz, tam jest po prostu wymagane nakrycie głowy. Ale jeżeli ja takiego człowieka przyjmowałbym u siebie, czy jakaś instytucja polska przyjmuje u siebie, no to co mamy, tak to wygląda. Moim zdaniem to jest no już duża przesada, żebym ktokolwiek pełniąc jakiś urząd przyjmował delegację czy jakiegoś rabina i nakładał sobie jarmułkę. No nie wiem co to miało. Ja znam taki przypadek i bardzo bulwersujący, że z pewnej instytucji kościelnej wyniesiono ponoć krzyż, żeby nie ranić uczuć gościa, który był z Izraela. No, jak ten gość chciał być w takim miejscu, gdzie ten krzyż jest, to musi to zaakceptować. Trudno. I gdy ja jadę gdzieś tam, to nie żądam, żeby dla mnie różne symbole usunięto. Po prostu muszę zaakceptować to, że jadę na przykład do Izraela, prawda? Jak jadę do Izraela, to muszę zaakceptować, że muszę ponad 3 godziny wcześniej być na lotnisku w Warszawie i poddać się gruntownej kontroli, bo jeżeli bym tego nie zrobił, to bym po prostu nie poleciał, prawda?
Brak mi jest tej wzajemności w relacjach
właśnie. Tu niestety tego nie ma. Zresztą Ojciec Święty Benedykt XVI w tym roku był w Ziemi Świętej. No ileż jakieś by oczekiwania. No pierwsza sprawa, poszedł do Jad Waszem, bardzo pięknie mówię, już teraz nie pamiętam tych myśli Ojca Świętego. Ale od razu, no. Według oczywiście nie za dużo się pokajał, a jest przecież przedstawicielem narodu niemieckiego. A nie obiecał, że Kościół katolicki zrezygnuje z nawracania Żydów. No a jak papież może coś takiego obiecać komukolwiek?
Sprzeciwiłby się misji zrezygnowanie z własnej wiary, tak.
Prawda? Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. I tak dalej, i tak dalej. Był Ojciec Święty w autonomii palestyńskiej. I miał się spotkać z przedstawicielami obozu uchodźców. I chciano zrobić podium dla Ojca Świętego przy murze. Tym murze, który jest konsekwentnie teraz budowany. 8 metrów betonowej ściany, która jest budowana.
Wbrew prawu międzynarodowemu.
Tak jest. Nie zgodzono się na podium pod tym murem. Papież, zrobiono podium na boisku sportowym, gdzie zmieści się 200 osób. A tam w tym obozie mieszka 5 tysięcy. Mieli zakaz wychodzenia, mimo że to autonomia palestyńska, na ulicę ci ludzie. I kiedy Ojciec Święty powiedział, że ten mur, który tu widać, on runie, jak kiedyś runął mur w mojej ojczyźnie, to po prostu było oburzenie. Nawet w pewnym momencie przerwano nam transmisję. Kiedy zaczęły świadectwa chrześcijan z różnych prawda, regionów Palestyny, między innymi ze Strefy Gazy, zaczęły padać słowa, które pewnie no, były według decydentów niecenzuralne o prześladowaniu chrześcijan, po prostu nagle zniknął nam sygnał, wizja, dźwięk jakikolwiek. Nic. Więcej nie byliśmy w stanie nic transmitować, zrobić, a potem dowiedzieliśmy się, że sygnał był cenzurowany, obraz, że co prawda wszystko produkcję robiła, jak był Ojciec Święty, w autonomii palestyńskiej, telewizja palestyńska, ale zanim poszło to na łącza międzynarodowe, wszystko szło przez izraelskie, prawda, tamte nadajniki, systemy i
cenzurę.
Cenzura była i wpuszczano obrazy czasem i to mówili nam ludzie, którzy, że tak powiem, byli odpowiedzialni za produkcję sygnału międzynarodowego z EBU, że niestety takim, a potem już widocznie nie dało się, to obcięto całkowicie. Ale to jest tylko tak.
I ten papież Benedykt XVI i papież polski Jan Paweł II naprawdę byli tak życzliwie i tak bardzo otwarci na dialog i naprawę tych stosunków pomiędzy katolikami i Żydami i wciąż mimo tych prób ze strony Kościoła katolickiego, mimo tych spełnianych żądań, bo żądania są wciąż spełniane, pojawiają się, tak jak zauważył ksiądz Chrostowski, nowe żądania. W tej chwili ten atak na papieża, na Ojca Świętego Benedykta XVI w związku z Piusem XII, gdzie środowiska żydowskie domagają się, żeby są zbulwersowane podpisaniem tego dekretu i domagają się...
Środowiska żydowskie niestety domagają się dekanonizacji niektórych świętych, tak samo już, którzy są wyniesieni na ołtarze. Natomiast jeżeli chodzi o Ojca Świętego Piusa XII, to akurat miałem szczęście widzieć wystawę poświęconą właśnie Piusowi XII. W ubiegłym roku na Watykanie była taka wystawa, dokumenty, różne pisma, fotografie, które przedstawiały Piusa XII wręcz przeciwnie, jako człowieka, który pomagał różnym ludziom, między innymi pomagał Żydom. To
on... Golda Meir dziękowała mu za jego zaangażowanie, no i za jego życzliwość.
No właśnie, to on przecież pomagał im załatwiać różnego typu dokumenty. Przyjmował nawet w swoim pałacu apostolskim, prawda? Ileś tam codziennie ludzi żywiono. Ale nie wiem dlaczego nie został, że tak powiem, ta jego działalność nie została przez pewne środowiska zaakceptowana i za wszelką cenę chce się z tego człowieka zrobić antysemitę. Natomiast druga sprawa, co jest, myślę, warto tutaj podkreślić. Przecież Kościół jest autonomiczny. Kościół wynosi na ołtarze ludzi, którzy spełniają pewne kryteria. Jest cały proces beatyfikacyjny, prawda? Mhm. I to Kościół orzeka. My się nie mieszamy, jak chodzi o Kościół katolicki, w pewne decyzje Knesetu, czegokolwiek. To jest sprawa decyzji. Możemy to ocenić, że to jest niewłaściwe, jakby coś było niewłaściwego, tak, prawda?
Ale nie żądamy.
Natomiast to jest wewnętrzna sprawa Kościoła. Przecież nikt nie jest tak wyniesiony na ołtarze. Proszę zwrócić uwagę, że Kościół nikogo nigdy nie ogłosił, że jest ktoś potępiony. Nigdy. Największy grzesznik mógł się nawrócić w ostatnim momencie swojego życia. Natomiast Kościół ogłasza błogosławionych i świętych po bardzo długich i skrupulatnych procesach. Wydawała się sprawa ewidentna Ojca Świętego Jana Pawła II, a jednak ten proces już trwa piąty rok, o ile dobrze liczę.
Bo 4,5, tak?
4,5. Piąty rok już ten proces trwa, więc Kościół, że tak powiem, analizuje wypowiedzi, wszelkie dokumenty, wszelkie postawy.
Nie ma pochopności działania.
Nie ma absolutnie tutaj pochopności. Mało tego. Jeszcze Kościół w takim przypadku, jak tutaj, że zanim wyniesie na ołtarze czy Piusa XII, czy Jana Pawła II, musi być jakiś cud. I to nie wiadomo jakiś. Tylko musi być udokumentowany i on musi być trwały. Na przykład odnośnie Ojca Świętego Jana Pawła II cudów jest dziesiątki, a może nawet tysiące. Rozmawiałem z księdzem Oderem, który był postulatorem tego procesu na tym etapie rzymskim. Ile uzdrowień z raka, ale ich się nie brało pod uwagę, ponieważ nie wiadomo, na ile one są trwałe. Wzięto cud, który uzdrowienie siostry zakonnej z Parkinsona, między innymi z tej racji, że Ojciec Święty był na tę samą chorobę i tak dalej. Ale wracając do sprawy, zanim Kościół kogoś ogłosi świętym, to naprawdę trybunały wszelkie wszystko sprawdzą i nawet w każdej takiej sprawie jest ktoś, kto ma za zadanie szukać dziury w całym. Advocatus diabolus, który szuka jakichś tam słabych punktów, prawda? Wypowiada się cała komisja. Akurat znam jednego człowieka, który jest w takiej komisji, która tam i starczy, żeby odnośnie oceniają jakiś dokument, prawda? Jakieś dokumenty, żeby dwóch się wstrzymało od głosu. I już sprawa przepada. To nie jest tak, że jest głosowanie z pięciu czy sześciu i teraz większość jest za, jest za.
To nie jest tak, że ktoś mówi, a zróbmy sobie świętego i następnego dnia jest święto.
Tak. To jest bardzo żmudny proces, który trwa czasem wiele lat, czasem mniej, czasem krócej i dlatego...
I jest to sprawa Kościoła katolickiego.
Jest to sprawa Kościoła katolickiego.
Tak jak zauważył kardynał Kasper, Walter Kasper.
Tak jest. Mhm. To jest sprawa Kościoła katolickiego i Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót, to znaczy, że tak jest, biorąc pod uwagę kryteria Kościoła katolickiego.
Mamy już niewiele czasu, niecałe dwie minuty. Ojcze Zbigniewie, jakie są przygotowania tutaj w Chicago, centrali Radia Maryja, do świąt, do spotkań z słuchaczami, z Polonią?
No praktycznie te przygotowania już trwają od dłuższego czasu, aczkolwiek w samej centrali, jak chodzi o to, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, sprzątanie i porządki dopiero się zaczną, bo do dnia dzisiejszego była wystawa w związku z 28. rocznicą ogłoszenia stanu wojennego. A więc to tak tylko oczywiście żartem i na marginesie. Natomiast już mamy przygotowane spotkania opłatkowe, gdzie będziemy gościć naszych ojców z Torunia. Jest już ojciec Jan, który zostanie na
Czyli będzie możliwość spotkania się z ojcem Janem.
Oczywiście, że tak. Mm-hmm. Oczywiście. I w tym roku są tutaj w aglomeracji chicagowskiej przewidziane dwa miejsca, gdzie te spotkania opłatkowe będą. Pierwsze to w domu pod Hallan przy 4808 South Archer. Tam jest po raz pierwszy spotkanie. To dlatego, że wiele osób po prostu skarżyło się, że jednak daleko jest dojechać
na północ.
Wszystko na
norcie, a nie ma niczego.
Tak, a nic na południu. Więc musimy powiedzieć, że w ciągu tygodnia karty wstępu się rozeszły i tam jest przygotowane na 160 osób, bo jest tylko mała sala, ale już na drugi rok będzie większa. Także serdecznie zapraszamy, kto jeszcze w tym roku się po prostu nie zdążył zapisać na to spotkanie, to zapraszamy już na drugi, ale jeszcze są karty wstępu na to spotkanie na północy, które będzie 10 stycznia, bo to na południu 9 w sobotę o 4 po południu, natomiast na północy Lunchy Menor 10 o godzinie 4 również po południu, a wcześniej o godzinie 12.30 msza święta w Bazylice Świętego Jacka. I dlatego serdecznie zapraszamy najpierw na wspólną modlitwę, a później na to radosne przebywanie przy stole.
Proszę jeszcze na koniec przypomnieć telefon do centrali Radia Maryja dla osób zainteresowanych.
Telefon do centrali Radia Maryja jest następujący 773-385-8472.
I tam można jeszcze zamówić miejsce w Lone Tree na spotkanie opłatkowe.
Tak jest, tak jest. Jeszcze są miejscówki. Też nie jest ich dużo, około może 100 tych biletów, przy czym było ponad 400. Przygotowanych.
Także... A Państwo wiedzą, że to jest wielkie przeżycie duchowe i takie sympatyczne, bardzo rodzinne, także zapraszamy.
Tak, tę atmosferę rodzinną się wyczuwa już od dawien dawna i cieszy, że tyle osób przychodzi i jedno ich łączy. Miłość do Boga, do Ojczyzny i radio właśnie poprzez swoją posługę sprawia, że ci ludzie tam się gromadzą.
Ojcom bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiaj, ojcu Janowi, za to, że zechciał mnie znowu odwiedzić. Tak się bardzo cieszę.
Dziękuję bardzo pani redaktor za możliwość kolejnego wystąpienia tutaj razem z panią, przed pani mikrofonami. I dla pani i wszystkich bliskich i słuchaczy zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję bardzo i również ojcu i ojcu Zbigniewowi i proszę też przekazać do Polski ojcu dyrektorowi i wszystkim osobom związanym z Radiem Maryja i telewizją Trump. Bardzo serdeczne życzenia i pozdrowienia z Chicago.
Dziękujemy uprzejmie.